Jakiś czas temu w Gdańsku jeździły tramwaje dwu-, trzywagonowe. Niektórzy pamiętają takie czasy. I proszę, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jedziesz w pierwszym wagonie takiego tramwaju i zaczyna się do ciebie przywalać jakiś facet, zaczyna cię zaczepiać, zaczyna się robić groźnie. I w tym momencie przychodzi ci myśl o drugim wagonie. Gdy tramwaj się zatrzymuje na przystanku, przeskakujesz szybko do drugiego wagonu, tramwaj rusza, a tu okazuje się, że cały drugi wagon pełen jest kiboli rozzłoszczonych, że przegrali mecz. Chciałeś sobie poprawić, myślałeś, że zrobisz lepiej, że będzie lepiej, a tu wyszło, że jest całkiem źle. W ubiegłym tygodniu rozważaliśmy piąty rozdział Księgi proroka Amosa, gdzie jest napisane, że ludzie mówią, że są z Bogiem, ale Bóg z nimi nie jest z powodu ich zachowania. I w tym piątym rozdziale zostały trzy wersety, których wtedy w ogóle nie ruszyliśmy. Dzisiaj jest czas, żebyśmy się nimi zajęli. 18, 19 i 20 werset 5 rozdziału Księgi Amosa. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Dziwne zdanie, czyż nie? Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia. A gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. Zaiste, dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością. Zanim wejdziemy w rozważanie tej wielkiej myśli proroka i zastosujemy ją do siebie, to najpierw trzeba powiedzieć parę słów ogólnie o tym, co to jest Dzień Pana, albo Dzień Jahwe, albo Dzień Boży, Dzień Pański. Tak różnie w Piśmie Świętym jest on określany. Dzień Pański, najogólniej mówiąc, to określenie, które wyraża ideę triumfu Boga nad jego przeciwnikami. Ostateczny triumf Boga nad jego przeciwnikami. I mamy w Biblii wiele takich miejsc, które pokazują, jak Bóg zaplanował rozprawić się ostatecznie z jego wrogami, jego przeciwnikami. Na przykład w księdze proroka Izajasza w 13 rozdziale czytamy o sądzie Bożym nad Babilonem. Babilon to wielkie pojęcie, dzisiaj nie będziemy się nim zajmować, ale Bóg tak mówi: zawódźcie, bo bliski jest dzień Pana. Przychodzi on od wszechmocnego jako niszczący cios. Dlatego opadają wszystkie ręce, truchleje każde ludzkie serce. Wszystkich ogarnia strach. Chwytają ich skurcze i bóle. Wiją się jak przy porodzie. Patrzą na siebie osłupiali, a z twarzy bije żar. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny dzień wzburzenia i gwałtownego gniewu, aby obrócić ziemię w pustkowie, a grzesznikom na niej położyć kres. Dzień Pana jako sąd nad Babilonem. Innym przykładem jest zapowiedź zniszczenia Egiptu. Egipt to z kolei w Biblii również wielki obraz. Nie zajmujemy się dzisiaj symboliką za bardzo, bo większość z nas rozumie symbolikę Egiptu. A w księdze Ezechiela w 30 rozdziale czytamy: gdyż bliski jest ten dzień. Tak, bliski jest dzień Pana. Będzie to dzień pochmurny, czas sądu dla narodów. Na Egipt spadnie miecz, a Etiopię ogarną bóle, gdy w Egipcie będą padać zabici, gdy pokonają jego ramię i rozbiją jego fundamenty. Etiopia i Put, Lud, cała Arabia i Libia łącznie z mieszkańcami ziemi przymierza padną od miecza. Tak mówi Pan, padną podpory Egiptu, runie jego dumna potęga. Dzień Pana dla Egiptu, dzień rozprawienia się z Egiptem. Ale nie tylko z pogańskimi narodami Bóg zapowiada, że się rozprawi w dniu Pana, że nadejdzie dla nich dzień Pana. Również dla Judy Bóg zapowiada taki dzień. Sofoniasza, 1:7. Milczcie przed obliczem wszechmocnego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana. Tak, Pan przygotował ofiarę, poświęcił także swoich gości i przyjdzie dzień tej ofiary Pana. Ukaże książąt i synów królewskich i wszystkich, którzy przywdziewają cudzoziemskie stroje. Ukaże w tym dniu wszystkich przeskakujących przez próg, napełniających dom swoich panów gwałtem i oszustwem. Dzień Pana dla Judy, dla ludzi, którzy byli blisko Boga, którzy znali Boga, którzy mieli objawienie Boże. A mimo to Bóg zapowiada sąd również dla tego narodu. Jaką scenerię kreśli Pismo Święte na Dzień Pana? Jak on będzie wyglądać? Przede wszystkim pojawia się obraz wszechmocnego Pana, który przybywa jako sędzia, wykonujący swoje wyroki. Pojawia się nagle i nieodwołalnie i nie ma mowy, żeby jakoś odwrócić ten dzień Pana, gdy on przychodzi. I gdy czytamy o dniu Pana w różnych miejscach Pisma Świętego, to zawsze pojawia się też ta myśl, że ten dzień Pana odmieni wszystko. Odmieni sytuację, odmieni porządek rzeczy, zakończy to, co złe, rozprawi się z tym, co złe. Mówiąc krótko, dzień Pana to dzień Jego pełnego zwycięstwa, pokonania wszystkich Jego wrogów. W drugim liście Piotra, w 3 czytamy, a dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to oznacza koniec. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Ostateczne rozprawienie się z tym porządkiem rzeczy. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Tutaj jeszcze mowa, że przed tym ostatecznym dniem Pana nastąpią rzeczy, które będą już to zapowiadać. Będzie to bardzo wyraźne, że zbliża się, że nadszedł ten wielki dzień Pański. Więc gdy myślimy o dniu Pańskim, to myślimy o takim ostatecznym rozprawieniu się Boga z Jego przeciwnikami. Ale również mamy w Piśmie Świętym ideę Dnia Pańskiego jako sytuacji, okoliczności, które poprzedzają ten ostateczny Dzień Pański. Na pewno czytając Biblię, nieraz widzieliśmy, że jest jakaś perspektywa, że na końcu jest ten wielki Dzień Pana ostateczny, ale dzieją się rzeczy i działy się już rzeczy, które już były Dniem Pańskim poprzedzającym ten ostateczny Dzień Pański. I takim dniem, taką chwilą było zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Śmierć panowała, Pismo Święte mówi. Grzech panował. Ludzie byli w niewoli. Przyszedł Syn Boży. Chodził po tej ziemi, ogłosił Królestwo Boże. Powiedział, że go zabiją. Złożył tę ofiarę za grzech świata, a trzeciego dnia zmartwychwstał. To był Dzień Pański. Dlaczego tak myślimy i dlaczego tak mówimy? Dlatego, że właśnie w tym momencie, w tym dniu Syn Boży pokonał śmierć, pokonał szatana. Cud nastąpił i to cud na skalę ogólną, bo od tego momentu śmierć straciła swoją siłę, jej żądło zostało wyrwane. Ona dzisiaj już nie rządzi. My należymy do ludzi, którzy są wolni od strachu przed śmiercią, ponieważ ten, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, nie umrze na wieki. Choćby i umarł, żyć będzie, mówi Pismo Święte. I w tym sensie zmartwychwstanie jest, czy było wcześniejszą, częściową odsłoną Dnia Pańskiego. bardziej my w naszych czasach, gdy myślimy o Dniu Pańskim, to myślimy o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Czyż nie? Tak nazywamy to wydarzenie. Dzień Pański. Dzień Pański przyjdzie niespodziewanie. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział mówi, co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim. Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. No nie, on jeszcze nie nastał. Dalej mamy wyjaśnienie, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć wcześniej, zanim Chrystus Pan powróci. Jeśli chodzi o określenie Dzień Pański, to my też jako chrześcijanie tak mówimy o niedzieli. Dzisiaj jest Dzień Pański, bracia i siostry. Tak, bo dzisiaj zgromadzamy się, żeby uczcić zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tak właśnie już pierwsi chrześcijanie robili, że pierwszym dniu po sabacie zgromadzali się i nazywali go Dniem Pańskim. Dla przykładu zachwycenie Jana Apostoła nastąpiło właśnie w Dniu Pańskim, w Dzień Pański. Czytamy Objawienia 1:10, popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił, to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów. W Dzień Pański, czyli pierwszego dnia po sabacie, w niedzielę, my byśmy dzisiaj powiedzieli. I w związku z tym tak na marginesie chciałem to podkreślić i ucieszyć się razem z wami wspaniałą myślą na temat niedzieli, że po 6 dniach naszej codzienności, naszych obowiązków, naszej pracy, różnych naszych zadań, w życiu osobistym każdego chrześcijanina następuje Dzień Pański. Wkracza Pan, wkracza ze swoim słowem, ze swoją obecnością w szczególny sposób. Wkracza z Kościołem, z oblubienicą. Ludzie się spotykają razem i wielbią Boga. Następuje zwycięstwo Pana, myśli Bożej, działania Bożego, obecności Bożej nad tą naszą szarą codziennością. To jest jakaś myśl. Mnie za każdym razem niedziela sprawia wielką radość i dlatego też chętnie nazywam niedzielę Dniem Pana, Dniem Pańskim. A teraz powróćmy do naszego tekstu. Biada stęsknionym za Dniem Pana. Niesamowite słowo, znowu się wzruszam, poruszam się. O co tu chodzi? No przecież już żeśmy powiedzieli, że Dzień Pana to jest coś fantastycznego, wspaniałego. Biada stęsknionym za Dniem Pana. Na cóż wam ten Dzień Pana? Niesie on ciemność, nie światło. Kto go pragnie, jest jak ten, kto umyka przed lwem na spotkanie niedźwiedzia. Kto chroni się w domu, opiera rękę o ścianę, a tu kąsa go wąż. Tak, Dzień Pana to ciemność, nie światło. Mrok, a nie żaden blask. Jak rozumieli Dzień Pana, to pojęcie, to sformułowanie Dzień Pana, jak rozumieli Izraelici w 8 wieku przed Chrystusem, wtedy, gdy to słowo zostało do nich skierowane? Otóż Izraelici zawsze rozumieli Dzień Pana jako dzień właśnie pełnego triumfu Izraela nad wszystkimi narodami, że Bóg wkroczy, jako Mesjasz przyjdzie i pokona ich wszystkich wrogów, Izraela wywyższy i to będzie chwała dla Izraela, to będzie wspaniały dzień triumfu, dominacji nad całym światem narodu wybranego Izraela. Tak było w tych czasach. Zresztą i w czasach Jezusa też podobnie ludzie myśleli, oczekując na Mesjasza i tak też myśleli apostołowie Jezusa nawet, myśląc, że właśnie Jezus przejmie kontrolę nad tym światem, że zapanuje, że ustanowi swoje królestwo w sensie politycznym, w sensie fizycznym, a oni będą jego ministrami, będą przy nim, będą mieli niezłą pozycję. Może nawet jeden będzie siedział po prawicy, a nie tamten drugi. Izraelici w tym czasie, gdy Amos, prorok, do nich przemawiał, myśleli o Dniu Pana, że nadchodzi dla nich czas triumfu, zwycięstwa. czuli w powietrzu, że robi się coraz ciężej. Bóg przez proroków przemawiał wprawdzie i wzywał ich do zmiany ich zachowania, ale właśnie z powodu ich grzechów, z powodu ich bałwochwalstwa, lekceważenia Słowa Bożego nadciągali Asyryjczycy. To w ogóle było wypowiedziane mniej więcej na 30 lat przed upadkiem Izraela. 30 lat to nie jest tak dużo, ale to nie tak też, że już za drzwiami było. I wielu z nich odrzucało, odsuwało tę myśl, że Bóg mógłby tak zadziałać, żeby ich jakoś upomniał, ukarał, żeby oddał ich w ręce jakiegoś obcego pogańskiego narodu. Absolutnie nie, bo oni przecież byli narodem wybranym. I tak sobie myśleli, ale super będzie. Niech się tam Asyryjczycy, proszę bardzo, niech sobie idą, ale my jesteśmy Izrael. My się nie boimy nikogo. Bóg Jahwe nas obroni, bo nas z Egiptu wyprowadził potężnym ramieniem. My się nie musimy bać. My jesteśmy chrześcijanami. Nie, jeszcze nie. Dzień Pana natomiast dla tych Izraelitów faktycznie był dniem groźnym, dniem strasznym, dniem nadejścia sądu Bożego. Oni myśleli, że ten Dzień Pana będzie dla nich korzystny, a tymczasem ten Dzień Pana był straszny. Oni jeszcze tego nie widzieli, ale właśnie po to prorok do nich przemawia, aby im to uświadomić, że ich nadzieje na Dzień Pana są złudne, ponieważ ich życie uniemożliwia Bogu to, żeby ten Dzień Pana był dla nich dobry, żeby był dla nich korzystny. I mamy u proroka dwie ilustracje. Pierwsza taka ilustracja to będzie tak, jak gdyby ktoś uciekał przed lwem, a natknął się na niedźwiedzia. Wyobraźnia działa, no nie? Uciekasz, pędzisz, duch straszny, wybiegasz za winkla, patrzysz, a tu misiu taki stoi, niedźwiedź ogromny. I wydawało się, że poprawię sobie sytuację, ucieknę, a tymczasem wpadam w szpony takiego strasznego niedźwiedzia. I druga ilustracja, jak gdyby powracał do domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsiła go żmija. Wpadasz do domu, wracasz do domu, myślisz, że niebezpieczeństwo jest za tobą, bo własny dom, własne cztery ściany, lubicie wracać do swojego domu? O, zwłaszcza jak jest straszna pogoda, jak było bardzo źle w pracy, jak w tramwaju, jak różne przykrości nas spotkały, jak się otwiera swoje własne cztery ściany. Jaka ulga, otwierasz drzwi, myślisz już niebezpieczeństwo, już przykrości, wszystkie za tobą, zamykasz i ręką się opierasz o ściana, to i śmiertelne ukąszenie. Straszne. I Bóg obrazuje synom Izraela tę ich sytuację, że ich myślenie o Dniu Pana, że Bóg wkroczy, bo Bóg zapowiadał, że wkroczy, że Bóg wkroczy i ich uratuje, będzie dla nich ogromnym rozczarowaniem, bo Bóg wkroczy, tak, Bóg wkroczy, na pewno wkroczy, wkrótce wkroczy. Ale dla nich to nie będzie żaden ratunek. To będzie z nimi tak, jakby uciekali przed lwem, a wpadli w szpony niedźwiedzia. Jakby schronili się wreszcie w domu, ale ukąsi ich wąż. Na czym polega sedno wezwania skierowanego do ludu Bożego wtedy? Bo my rozważamy tekst, który został napisany 8 wieków przed Chrystusem w konkretnej sytuacji. Na czym to wtedy polegało? Polegało to na tym, aby Izraelici natychmiast zaczęli szukać Pana, tak jak mówiliśmy w ubiegłą niedzielę. Aby się nie łudzili, że Dzień Pana odmieni ich los, bo nie odmieni, jeżeli teraz natychmiast nie zaczną szukać Pana, jeżeli nie zaczną zbliżać się do Boga, szukać Jego sprawiedliwości, żyć według Jego słowa, mają jeszcze szansę, żeby się nawrócić. My dzisiaj możemy spojrzeć, oni mieli jeszcze 30 lat, żeby to zrobić. Nie wiem, ile my mamy. Dzisiaj od początku nabożeństwa rozmawiamy. Tomek zapytał, czy jesteśmy pewni, że w przyszłą niedzielę będziemy jeszcze mogli się zgromadzić? My nie wiemy. Oni mieli jeszcze 30 lat, mogli się opamiętać. Skorzystali? Nie skorzystali. Nie skorzystali. Jak to słowo bo to jest słowo napisane dla nas, abyśmy wzięli naukę, abyśmy wzięli też pociechę z tego pisma, abyśmy wyciągnęli wnioski. Cała historia Izraela jest właśnie po to, żeby chrześcijanin w XXI wieku, otwierający Biblię, orientował się, co go czeka, jak to z nim będzie, bo nie będzie inaczej, tylko będzie tak samo jak z Izraelem, z ludem Bożym Starego Przymierza. No i gdy myślimy o zastosowaniu tego słowa i myślimy o Dniu Pańskim, to przede wszystkim trzeba nam znowu podnieść nasze serca i powiedzieć, że Dzień Pański to najwspanialszy moment, jaki czeka ludzkość w naszych czasach. To jest chwalebna chwila dla ludu Bożego, dla ludzi odkupionych krwią Jezusa Chrystusa, dla wszystkich chrześcijan. To wspaniały moment, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus powróci, aby nas zabrać z tego świata, aby nas uratować z tego świata, na który spadnie sąd Boży. To jest chwalebna chwila, cudowny dzień dla zbawionych. Czyż nie? Macie takie myśli o Dniu Pana? To jest prawda, to jest nasza chwała, to jest nasza nadzieja. Wspaniały Dzień Pański, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. To jest perspektywa, którą żyjemy. To jest cel, do którego zmierzamy. Moment, na który czekamy wszyscy z coraz bardziej drżącym, uniesionym sercem. Prawda czy nie? Alleluja. Ale w rzeczywistości ten Dzień Pański będzie dniem strasznego sądu Bożego. Nie można tego nie zauważyć, jak się czyta Biblię. Można tego nie zauważyć, jak się słucha dzisiejszych lajtowych inspiracji tak zwanych i różnych świetlanych zapowiedzi, które słyszymy w niektórych miejscach w internecie. Ale tak naprawdę to będzie dzień straszny. Dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa to będzie dzień sądu, straszny dzień sądu Bożego. W wielu miejscach Biblia o tym mówi. Sofoniasza 1,14. Bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki, wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. I tam jest dalej cały opis, ten cały pierwszy rozdział opisuje charakter tego Dnia Pańskiego, jak on będzie straszny dla ludzi. I dlatego też, aby należycie zastosować to słowo z proroka Amosa, powinniśmy dzisiaj zadać sobie pytanie, powinniśmy dzisiaj się głęboko zastanowić nad tym, czy my sami też nie jesteśmy w podobnej sytuacji jak Izraelici wtedy, że oni czekali na Dzień Pana, ale nie byli przygotowani na ten Dzień Pana. Czekali na Dzień Pana i myśleli, że to będzie wspaniały dzień, a on będzie dla nich ogromną tragedią, ogromnym rozczarowaniem. I to jest czas dla chrześcijan dzisiaj, gdy Słowo Boże brzmi, gdy my je dzisiaj tutaj rozważamy, żeby każdy z nas się zastanowił, czy mówiąc o Dniu Pańskim, o przyjściu Jezusa Chrystusa, bo trzeba powiedzieć, że w ostatnich miesiącach dużo o tym mówimy, że Kościół tak naprawdę zawsze powinien był mówić i mówił w większym lub mniejszym stopniu o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa jako o wielkiej nadziei dla nas, czyż nie? I my to lubimy i my się pocieszamy i właśnie tak nieraz jest, że jak nas jeszcze coś tam dociśnie, jakiś problem, jakaś choroba, jakieś niepowodzenie, to podnosimy głowę i mówimy, och, żeby już przyszedł Pan, tak? Tak? Przyjdź, Panie Jezu. Mało się to może jeszcze słyszy głośno, ale gdzieś tam wzdychamy, bo jakby przyszedł Pan Jezus, to no jeszcze młodzi ludzie to mówią, jeszcze nie, ja bym się chciał jeszcze ożenić, jeszcze chciałbym pożyć, jeszcze świat bym chciał pozwiedzać, jeszcze bym chciał pożonnym samochodem pojeździć i tak dalej. Różne tam przychodzą myśli takie, że tak powściągliwie mówimy, żeby Pan Jezus przyszedł, ale ludzie w moim wieku to już tylko mówią, Panie Jezu, przyjdź już proszę, bo już jak mam buty zasznurować, to już tak się męczę strasznie. Przyjdź już, Panie Jezu, żeby już nie musiał butów sznurować. I właśnie to słowo jest i dzisiaj po to głoszone, po to ono zostało zapisane i ma być ogłaszane, żebyśmy jako chrześcijanie XXI wieku, jako ludzie, którzy się przyznają do wiary w Jezusa Chrystusa i mają swoją nadzieję na Dzień Pana, na przyjście Jezusa Chrystusa, żebyśmy się ocknęli, żebyśmy się zastanowili, czy ten dzień rzeczywiście będzie dla nas wspaniały. 2 Piotra 3,10, już żeśmy troszkę z tego przeczytali. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Uwaga, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Oto jest ta myśl, dla której dzisiaj rozważamy te wersety z 5 rozdziału proroka Amosa. Jakimiż wobec tego powinniście być, żeby nie powtórzyć historii Izraelitów z tamtego okresu. Bo oni liczyli na dzień Pana, pragnęli dnia Pana, a prorok mówi, na cóż wam ten dzień Pana? To nie będzie dla was, w tej sytuacji, w jakiej jesteście, to nie będzie dla was wspaniały dzień, to nie będzie dla was chwalebny dzień, to będzie dla was dzień klęski, nieszczęścia. To nie jest tak, że ten dzień Pana, a jakkolwiek żyjesz, jeżeli kiedyś zmówiłeś modlitwę grzesznika, jeżeli kiedyś przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca, chrzest przyjąłeś, wręczyli ci Biblię i powitali w Bożej rodzinie, że to już masz zaklepane i tylko możesz, żyjesz jak żyjesz, wszystko jedno, ale dzień Pana będzie chwalebny. Nie, mówię to nie, 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 nie. Ten dzień Pana będzie chwalebny, wspaniały dla kogoś, kto jest przygotowany. Ta myśl zasadnicza, ta myśl o naszym nastawieniu na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i to ostrzeżenie, żeby nie łudzić się, że będzie dobrze, jeżeli zaniedbamy nasze relacje z Bogiem, naszą społeczność z Bogiem. Ta myśl ma też zastosowanie i na teraz, i na dzisiaj. I też parę słów powiedzmy, że ten wątek liczenia na coś, że będzie lepiej, a tylko pogorszy się nasza sytuacja, ta myśl ma zastosowanie w naszych codziennych sprawach także. I chciałbym, żebyśmy też i tę lekcję dzisiaj wzięli ze Słowa Bożego, bo nie wiem, czy się wam zdarzyło tak, że chcieliście sobie, byliście w jakichś okolicznościach, w jakiejś sytuacji i chcieliście sobie poprawić, coś poprawić, bo trochę to tak. I tak się nastawiliście, żeby sobie poprawić, a wyszło, że się se pogorszyli. Zdarzyło się? Wiele razy nam się w różnym stopniu oczywiście to zdarza, ale nieraz jesteśmy tacy głupi, przepraszam za określenie, że się łudzimy, że jak coś zrobimy, jak z czegoś zrezygnujemy, jak się gdzieś przeniesiemy, jak przeskoczymy z wagonu pierwszego do wagonu drugiego, to sobie poprawimy. Ale tak niestety nie zawsze jest. I Słowo Boże w takich codziennych sytuacjach nas przestrzega też, żebyśmy właściwie prowadzili swoje życie. Przestrzega na przykład nas przed zabieganiem ciągle o swoje własne sprawy, skupiania się na swoim zdrowiu, na swojej karierze, na swojej przyszłości, na swoich wygodach, no bo mamy to gdzieś we krwi, że człowiek kręci się wokół własnych spraw i ciągle główkuje, ciągle kombinuje, jakby to sobie poprawić, jakby to sobie polepszyć. I gdy wkracza Ewangelia do naszego życia, to wielu ma dylemat, co teraz robić, bo on się nauczył, czy ona się nauczyła tego, że zawsze jednak własny interes przedkładaliśmy nad interesy innych, nad inne w ogóle kwestie. A oto teraz Słowo Boże nas wzywa, żebyśmy się zaparli samego siebie, żebyśmy nie szukali polepszenia sobie na siłę, tylko w takim stanie, w jakim Bóg nas powołał, żebyśmy przyjęli zasadę poprzestawania na małym i żebyśmy żyli dla Chrystusa i nie szukali swego. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, czytamy Łukasza 9,24, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, mówił Pan Jezus, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Myśli, że jak przeskoczy do drugiego wagonu, to będzie lepiej. A tam szkoda, tam niepowodzenie, tam strata całego życia, całej duszy. Pan nas uczył, tak swoich uczniów uczył, nas wszystkich uczy tego, żebyśmy nie starali się za wszelką cenę zachować swojego życia. Tu jest myśl o tym właśnie, o tym naszym stanie posiadania, o naszych możliwościach, o naszych warunkach, w jakich żyjemy. Wielu ludzi tak robi, że stara się to zachować. Nawet jak się powierzyli Chrystusowi, nawet jeżeli zdecydowali się, że pójdą drogą Bożą, wciąż mówią, wciąż myślą o tym, żeby jednak nie stracić, żeby nie stracić tego, nie stracić tych przyjaciół, nie stracić tych dochodów, nie stracić tych możliwości, tych kontaktów, nie stracić. Nie stracić tego, co sobie zaplanowałem, nie oddać tego, nie. Przychodzi ten bogaty młodzieniec do Jezusa i mówi, co mam zrobić, żebym był zbawiony, a Jezus mówi, przestrzegaj przykazań. On mówi, to ja przestrzegam i tego, to jednego ci brak. Weź, wszedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie, a będziesz miał skarb w niebie. I co robi ten młodzieniec? Odchodzi smutny, bo ma wiele bogactwa i tego nie potrafił zrobić. On starał się zachować to swoje życie i tak naprawdę je stracił. Uczmy się praktycznie, bracia i siostry, że Ewangelia wzywa nas do tego, żebyśmy przestali tak troszczyć się o własną skórę. Bo Pan potrafi się zatroszczyć o nas, o naszą przyszłość. On się zatroszczy o twoją i moją drogę, ale tylko wtedy, kiedy my oddamy Mu swoje życie naprawdę. Kiedy nie będziemy żyć ludzkim złudzeniem, że my sami sobie będziemy być kowalami swojego losu i że my sobie poprawimy, jeżeli się mocno przyłożymy, jeżeli będziemy bronić swoich praw, swojego stanu posiadania, to my nie tacy głupi, żeby to oddać. Jak słyszałem kiedyś jeden chrześcijanin z naszego zboru, tak bogacący się dosyć szybko, powiedział, jacy ci pierwsi chrześcijanie byli głupi, posprzedawali wszystko, co mieli i przynieśli do tych apostołów. Oni w ogóle myśleli, że co, to przecież odjazd, to przecież tak nie należało zrobić. My dzisiaj jesteśmy już mądrzejsi. I grabelki do siebie zaczęły grabić. Kto stara się zachować swoje życie, straci je. To tak jakby uciekał przed lwem, a wpadł w szpony niedźwiedzia. Biblia przestrzega też przed chęcią nadmiernego bogacenia się, czy w ogóle przed bogaceniem się. 1 Tymoteusza 6,9. A ci, którzy chcą być bogaci, jest tu ktoś taki? Wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Widzicie też ten sam mechanizm? A ci, którzy mają odzież i wyżywienie, niech poprzestawają na tym, bo nic na ten świat nie przynieśliśmy i nic też stąd nie zabierzemy. Nie ma sensu gonić za tym bogactwem i zbierać i tam nie wiem co. Nie wiem, żeby znaleźć się na liście najbogatszych w gminie. Po co to tak naprawdę? Ale w niektórych główkach, również chrześcijańskich, jest ta myśl, żeby się dorobić, żeby jeździć furą taką, żeby na koncie mieć tyle, żeby się nie musieć w ogóle tak się ustawić w życiu. Tak sobie myślą i w związku z tym podejmują pewne działania. Ale to jest tak, jakby chciał się schować w porządnym domu wreszcie za tymi drzwiami izraelskimi, takimi mocnymi, z 5 zamkami i tak dalej, żeby być bezpieczny, wyciąga rękę, a to żmija go ukąsi. Bo ci, którzy chcą być bogaci, Słowo Boże tak mówi, to nie ja wymyśliłem, wpadają w pokuszenie, w sidła, w liczne, bezsensowne, szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Oto konkretna przestroga. Nie żyj tym, że chcesz być bogaty. Żyj tym, że chcesz się podobać Bogu. Żyj tym, że chcesz być pomocny dla ludzi. że chcesz być miły w Jego oczach. Żyj tym, żeby służyć Panu, żeby wszystko, co masz, dać do Jego służby, dać do Jego dyspozycji. Tak żyj, chrześcijaninie, tak żyj, chrześcijanko. Wtedy dzień Pana będzie dla ciebie chwalebny, będzie błogosławiony. Wtedy nie popadniesz w te liczne, bezsensowne, szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Wtedy będziesz żył bezpiecznie. Wtedy będziesz spokojnie zasypiał i się budził. Wtedy będziesz miał radość i pokój w sercu, jeżeli nie będziesz żył na postronku pragnienia, żeby stać się bogatym. Czy to jest jasne? Chyba aż nadto jasne. Chcę powiedzieć, bracia i siostry, że ponowne mówienie o Dniu Pana, o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa i to wzywanie nas do tego, abyśmy rozważyli, jaki naprawdę będzie dla nas ten Dzień Pana, to nie jest mówienie od po prostu, bo trzeba coś w niedzielę powiedzieć. Ja to mówię z głębi serca braterskiego, serca ojcowskiego, powiedziałbym nawet tak, ponieważ bardzo mi zależy na was wszystkich, abyśmy się nie rozczarowali dniem Pana, na który czekamy. Abyśmy wszyscy naprawdę przeżyli triumf, gdy Pan wkroczy, gdy Pan położy kres temu światu. Żebyśmy radowali się w tym dniu, a nie stwierdzili, że wpadliśmy z deszczu pod rynnę. Tutaj jest nam źle. Ale jeśli się nie przygotujemy należycie, to nie będzie lepiej. Jak przyjdzie Pan, tylko będzie całkiem źle. Będzie jeszcze gorzej. Mam to w sercu, żeby o tym mówić, bo was kocham, bo naprawdę mi na tym zależy. Mam swoje doświadczenia ojcowskie. Wychowałem trójkę dzieci razem z Gabrysią i mogę coś powiedzieć o tym, jak nieraz było w życiu. Jak patrzyłem, one były małe i jak mi czasem było przykro, że one muszą przeżyć coś smutnego, coś trudnego w ich życiu, bo chciałem wychować je na ludzi. I nie starałem się zawsze tylko, żeby one miały komfort, chociaż było mi przykro, bo to nie było nieraz komfortowe, to co musiałem zrobić, jak postąpić ze swoimi dziećmi, ale miałem tylko to jedno w głowie. Ja je kocham, dlatego muszę cisnąć dzisiaj. Muszę dzisiaj wychowywać, muszę stosować dyscyplinę, muszę motywować. I to samo uczucie towarzyszy mi dzisiaj, gdy do was mówię te słowa. Na cóż wam ten dzień Pana? Pyta prorok. I ja dzisiaj pytam, na cóż wam ten dzień Pana? Nie dla wszystkich on będzie wspaniały. Nie dla wszystkich chrześcijan on będzie wspaniały dzień. Niektórzy z nas żyją złudzeniem, że przyjście Pana Jezusa będzie dla nich samym sukcesem. Tak sobie to wkręcili do głowy, że przyjście Pana to koniec wszelkiego cierpienia, wszelkich trudności, napięć w życiu. To będzie po prostu wspaniały czas, tylko tak myślą o Dniu Pana. No ale jak czytamy Słowo Boże, jak czytamy naukę apostolską, no to raz po raz pojawia się ta myśl, że to, jaki ten dzień Pana będzie dla nas, zależy od tego, jak my dzisiaj żyjemy, co my dzisiaj z naszym życiem robimy. Dla przykładu 1 Koryntian 3,14. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie, na jakim fundamencie? Jezusa Chrystusa, apostołów i proroków. Nie ma innego fundamentu, na którym można budować coś dla Królestwa Bożego. Tylko ten jeden fundament. I ten fundament został założony. I my z niego wszyscy możemy korzystać. Ale jeśli budujemy na tym fundamencie źle, to się nie spodziewajmy, że będzie chwała na końcu. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Alleluja. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. A wcześniej jest mowa, że można budować ze złota, srebra, drogich kamieni, ale można też budować z drewna, słomy, siana. Byle czego. Czy dla wszystkich dzień Pana będzie według tego słowa jednakowy? No absolutnie nie. Dla jednych będzie to dzień odebrania zapłaty, a dla drugich poniesienia szkody. Wielu ludzi dzisiaj sobie zbyt lekko podchodzi do sprawy zbawienia. Tak sobie myślą, że sąd przed Trybunałem Chrystusa to będzie coś przyjemnego. Ale nie będzie dla wszystkich to dzień przyjemny. Nie będzie przejściem ten dzień, przejściem do świetlanej przyszłości. To będzie dzień strasznego rozczarowania, zaskoczenia. A ja myślałem, bo mi tak w traktacie było napisane, że jak swoje serce oddasz Jezusowi, to Jezus już wszystko zrobił, już masz pewność zbawienia i tylko czekaj na niebo. Staraj się zrobić sobie z ziemi też niebo, żeby ci tu było dobrze, a tam już będziesz miał tylko samą chwałę. Bo Bóg jest przecież dobry, bo przecież Bóg kocha. To nie jest cała prawda o Bogu. Tak, Bóg kocha, aleluja. Wszyscy się z tego radujemy. Ale On nas kocha i w ten sposób, że nas wychowuje, że ciśnie, żebyśmy się nawrócili, żebyśmy skorygowali swoją drogę, żebyśmy sprawdzili priorytety, ustawili je właściwie. No tak, dzień Jahwe będzie ciemnością, a nie światłością. Ponury on będzie i pozbawiony wszelkiego blasku dla niektórych ludzi. To słowo było skierowane do Izraelitów wtedy w 8 wieku przed Chrystusem. To powtarzam, żebyśmy rozumieli kontekst. I jak się stało? Stało się zgodnie z tym, co powiedział prorok. Poczytajcie, jak nadciągnęli Asyryjczycy, co zrobili z państwem izraelskim, jak ich uprowadzili do niewoli, jak rozproszyli ich, a nawet na tę ziemię, która została i tam trochę niedobitków została, sprowadzili pogańskie narody i się zrobiła Samaria. Zrobił się miszmasz, zamieszanie straszne. Na cóż wam ten dzień Pana, gdyby miało się okazać, że nie jesteśmy nań gotowi? Więc gdy pada dzisiaj to pytanie, powtarzamy je, bo to jest dokładnie cytat z proroka Amosa, na cóż wam ten dzień Pana, to pragnę tego, żebyśmy odczuli to przyciskające do muru pytanie dla osób, które żyją w grzechu. Jeśli grzeszysz, jeśli żyjesz w jakimś grzechu, jeśli żyjesz w jakimś stanie, który cię oddziela, odbiera ci radość Bogu, odbiera ci chęć do życia dla Boga, służby dla Boga, odbiera ci relacje z twoimi najbliższymi, jeśli żyjesz w jakimś grzechu, to na cóż ci ten dzień Pana? Niech to pytanie cię dzisiaj przyciśnie, niech cię zaniepokoi, jeśli jesteś duchowym lekkoduchem, który myśli sobie, o jakoś tam będzie. I tak jestem przecież, ja jestem w dużo lepszej sytuacji. Ja już jestem przecież w zborze ewangelicznym. Ja przecież już w Chrystusa uwierzyłem. Ludzie, ja już przestałem grzeszyć tak z grubej rury. Już teraz jestem taki dobry faktycznie. Patrzą na mnie i mówią, jak ty się zmieniłeś. Ty żywcem do nieba pójdziesz, człowieku, jak tak dalej pójdziesz. Tak ci ludzie mówią już i tak sobie luzujesz, że przecież jesteś w dużo lepszej sytuacji. Nie, opinia ludzi. Niech twoje własne odczucia decydują o tym, jaki będzie ten dzień Pana. To Pan zdecyduje, jaki ten będzie dzień dla ciebie. A On dzisiaj mówi, nie myśl, że On będzie dobry dla ciebie, jeżeli nie szukasz Boga dzisiaj, jeżeli nie dbasz o społeczność z Nim. To jest pytanie, które ma nas pobudzić do nawrócenia i uświęcenia życia. Ale z drugiej strony, to jest też dobre pytanie, wspaniałe pytanie dla tych, którzy żyją blisko Boga, którzy Go kochają, którzy trwają w uświęceniu. Dla nas to pytanie jest tak naprawdę pobudzające do wypowiedzenia za chwilę w modlitwie dziesiątek różnych powodów, dla których ten dzień Pana jest wspaniały, że Go oczekujemy, że Go pragniemy, że Go serdecznie pragniemy, żeby już nastał. Co byśmy powiedzieli, na cóż nam ten dzień Pana? No po to, żeby Go wreszcie zobaczyć takim, jakim On jest. No nie? Czekamy. Ja się nie mogę doczekać, żeby zobaczę Pana twarzą w twarz. I Ty też. Razem Go zobaczymy. Po cóż nam ten dzień Pana? żeby zacząć Mu służyć jak nigdy wcześniej, bo teraz to nasza służba dla Niego jest ograniczona, czyż nie? Bo mamy różne nasze obowiązki, w których często się gdzieś tam zatrzymujemy, nie dajemy rady, bo różne pokusy nam przeszkadzają i zamiast Mu służyć szczerze, to całymi tygodniami zmagamy się z jakąś pokusą, bijemy się z nią, walczymy, opadamy, wstajemy, marnujemy czas na to, ale jak przyjdzie Pan, jak przyjdzie ten wspaniały dzień Pana, to będziemy Mu służyć, jak to w objawieniu świętego Jana jest powiedziane, że Jego słudzy służą Mu dzień i w nocy. Alleluja, to będzie niesamowite przeżycie, że będziemy z Nim Mu służyć. Na cóż nam ten dzień Pana? A na to, żeby się wreszcie okazało, kto jest prawdziwym Bogiem, że nie ma innego Boga, tylko nasz Pan, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. On jest Panem. Każde kolano się przed Nim mugnie, każdy język wyzna wreszcie, że On jest Panem. Ja czekam bardzo na to. Na cóż mi ten dzień Pana? Na to, żeby właśnie się to objawiło. Żeby te różne mądrale tego świata, żeby wreszcie przejrzeli, żeby zobaczyli i żeby musieli uklęknąć przed Jezusem Chrystusem, przed którym ja dzisiaj z radością już klękam. Ale oni nie klękają, a będą musieli uklęknąć kiedyś. Na cóż nam ten dzień Pana? Ach, to będzie dzień triumfu, to będzie dzień zwycięstwa, to będzie dzień zakończenia tej podróży. Dlatego potrzebny nam jest ten dzień Pana i na ten dzień czekamy. I teraz powstańmy i powiedzmy Panu, na cóż nam ten dzień Pana. Porozmawiajmy z Panem. A jeśli kto, żeby jutro, pojutrze, a może nawet już dzisiaj mówić, ła, ja też czekam i wiem, na co mi ten dzień Pana. I nie będzie to dla mnie dzień rozczarowania i klęski, tylko dzień chwały i zwycięstwa. I tego wam wszystkim serdecznie życzę, abyśmy tak odpowiadali na to pytanie, abyśmy mieli pokój w sercu, gdy pada głośno to pytanie, na cóż wam ten dzień Pana. Zapraszam do modlitwy.